Lata 2007-2013 to wyraźna inwestycja w człowieka, jaką dzięki projektom wdrażanym w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ma zapewnić Europejski Fundusz Społeczny. Dziś, obserwując skalę zainteresowania oraz liczbę złożonych wniosków, ponad 5300, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych serdecznie dziękuję wszystkim wnioskodawcom za aktywny udział w ubieganiu się o wsparcie w ramach uruchomionych konkursów. Obecnie istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w 6 punktach przyjmowania wniosków w Warszawie i 5 oddziałach zamiejscowych. Wśród tych złożonych do Mazowieckiej Jednostki jest wiele projektów ukazujących, w jaki sposób unijne środki trafią do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Ze względu na ogromne zainteresowanie pozyskiwanych środków unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Mazowiecka Jednostka zdecydowała się powtórzyć emisję audycji radiowych. Ponieważ były one nagrywane pod koniec 2008 roku, większość z przedstawionych w nich projektów została już zrealizowana bądź jest w trakcie realizacji. Aktualny harmonogram naborów w 2009 roku na konkursy ogłaszane przez jednostkę znajdują się na stronie internetowej www.mazowia.eu. W zakładce POKL znajdą Państwo dokumenty dotyczące poszczególnych działań wdrażanych na Mazowszu. Natomiast na Państwa pytania odpowiedzą eksperci pod numerem telefonu 0801 101 101. Audycje zostały nagrane ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fundusze unijne dla Mazowsza. Ta audycja teraz na antenie radia dla Ciebie. Robert Duchniak, kłaniam się i zapraszam. Proszę Państwa, jak zwykle przypominamy, informujemy, uświadamiamy, jak można sięgać po fundusze unijne, jeśli chodzi o najrozmaitsze działania, najrozmaitsze cele. Jak zawsze w naszym programie prezentujemy beneficjentów, którzy skorzystali już z funduszy unijnych. Pierwszy dzisiejszy przykład to specjalistyczna firma szkoleniowa, która przeprowadziła kursy języka angielskiego dla ludzi biznesu, ale nie tylko, bo wśród szkolonych byli również pracownicy samorządów.
Marcin Wilczak, Global Training Center, firma szkoleniowa. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Był to projekt szkoleniowy. Polegał na szkoleniach z języka angielskiego przygotowujących do egzaminu LCCI. Projekt przeznaczony był dla 96 osób w ramach 8 grup szkoleniowych. Przede wszystkim był dla osób spoza Warszawy, co jest ciekawe, zameldowanych na terenie województwa mazowieckiego, ale nie mieszkających w Warszawie.
A skąd ten warunek? Dlaczego?
Warunek wynika z wytycznych instytucji wdrażającej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. No i musiały być to osoby pracujące. Chodziło tutaj o rozwój kadr, o poszerzanie kwalifikacji osób pracujących. Język był z dziedziny biznesu, w ogóle CCI, tak? Jest certyfikat zorientowany bardziej biznesowo. Był to praktyczny język. Zainteresowanie tą tematyką wynika po prostu z obserwacji rynku. Jest bardzo, bardzo dużo osób, którym brak środków na naukę języka.
Czy to były osoby, które już pracowały rzeczywiście w biznesie, czy też może przychodząc na to szkolenie chciały się przygotować do zmiany pracy?
A z tym to jest różnie. Ja biznes rozumiem bardzo szeroko, bo były tam też urzędy centralne, urzędy samorządowe, były firmy prywatne, inne firmy państwowe. Dużo osób przychodziło tak już z takimi planami, gdy tak będę miał certyfikat, polepszę swój angielski, wtedy zacznę szukać lepszej, fajniejszej pracy. I z tego co wiem, sporo osób zmieniło pracę.
Z jakich stron ma zawsze najwięcej było kursantów?
To chyba się rozkłada całkiem równomiernie. Najwięcej osób było z bezpośredniej bliskości z Warszawy. Wynika to z samego charakteru zajęć, sobota i niedziela na 9:00. Tak, żeby dojechać. Chociaż ktoś na przykład z Ciechanowa był, więc już miał trochę kilometrów, tak.
Projekt przygotowywali Państwo pewnie sami i sami składali, czy tak?
Piszemy, sami składamy, sami realizujemy. No mamy w tym pewną wprawę. W bieżącym okresie finansowania kilka z naszych projektów zajęło pierwsze albo drugie miejsca na listach rankingowych. W poprzednim okresie realizowaliśmy projekty dwóch rodzajów. Były to szkolenia językowe dla osób pracujących i były to też projekty szkoleniowe z tej drugiej grupy dla kobiet. Dla kobiet niepracujących były to absolwenty, które szukają zatrudnienia po szkole albo dla mam wracających po urlopach wychowawczych. W tym natomiast okresie finansowania głównie realizujemy projekty dla osób bezrobotnych. Dla mam, dla absolwentów, też nowość dla osób po 50 roku życia.
Czy gdyby nie było tych środków unijnych, organizowaliby Państwo takie kursy, czy byłoby to utrudnione?
Myślę, że byłoby to utrudnione. Istnieje bardzo, bardzo dużo osób, które chcą korzystać z takich projektów, ale brak im środków finansowych.
Tak, proszę Państwa, szefowa Global Training Center, pani Edyta Apanas jest z nami w studiu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przedstawię też innych gości, naszych ekspertów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Jest z nami również Magdalena Pączkowska, Wydział Wdrażania Priorytetu 8 POKL. Witam serdecznie. Jest pani Magdalena Sosnowska, Wydział Szkolenia Beneficjentów. Dzień dobry. Jest pan Mieczysław Walenciak, Wydział Oddziałów Zamiejscowych.
Dzień dobry.
I pan Paweł Ampulski, Wydział Wdrażania Priorytetu 9 POKL. Witam serdecznie. Przedstawiłem już pani Edytę Apanas, Global Training Center. No właśnie, o samym projekcie, co pani więcej mogłaby powiedzieć nam o porównaniu do tego, co już usłyszeliśmy?
Kolega opowiadał o jednym z projektów, no jaki właśnie realizowaliśmy w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Rzeczywiście był to projekt realizowany jeszcze w poprzednim okresie programowania, adresowany do pracujących osób dorosłych. Udało nam się zrealizować kilkanaście takich projektów, dużo w województwie mazowieckim. Rzeczywiście wszystkie te projekty sami przygotowujemy w oparciu o posiadaną wiedzę na temat potrzeb potencjalnych uczestników tychże szkoleń. Ponieważ szkoleniami zajmujemy się od ponad 15 lat, mamy do czynienia głównie z kształceniem ustawicznym osób dorosłych. W związku z tym specyfika potrzeb szkoleniowych tych osób jest nam dosyć dobrze znana. Projekt, o którym kolega opowiadał, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Na 96 miejsc w projekcie mieliśmy ponad 500 zgłoszeń kandydatów zainteresowanych udziałem w tymże szkoleniu. I tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście środki finansowe płynące z Unii Europejskiej, umożliwiające realizację tego typu projektów, które są z punktu widzenia uczestnika tychże szkoleń całkowicie darmowe, stwarzają ogromną szansę na aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności odpowiednio do tego, jak zmienia się rynek pracy, jak zmieniają się oczekiwania czy też potrzeby pracodawcy.
Tutaj pani Edyta, zapytam od razu, że normalnie to ktoś za taki certyfikat LCCI musiałby normalnie słowo zapłacić,
normalnie, prawda? Rynkowe ceny takich szkoleń są bardzo wysokie i rynkowe ceny tychże certyfikatów również są bardzo wysokie. Certyfikat LCCI jest to certyfikat Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. My jako licencjonowane centrum tejże izby przeprowadzamy te egzaminy. Natomiast no, są to bardzo, bardzo drogie certyfikaty, ale też bardzo cenione na rynku pracy, zarówno wśród pracodawców, jak i wśród uczelni wyższych, nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie. Myślę, że w krajach europejskich nawet dużo bardziej cenione niż inne certyfikaty, może wydawałoby się bardziej popularne w Polsce.
Proszę Państwa, to w takim razie pomówmy o priorytecie 9 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Ja zapytam, jakie działania będą realizowane w ramach tego projektu, jakie środowiska edukacyjne będą wspierane, no i przede wszystkim do kogo i w jakim zakresie skierowane jest wsparcie w ramach tego właśnie priorytetu?
W ramach tego priorytetu mamy zaplanowanych 5 działań. Te działania są skierowane do całego systemu oświaty, można byłoby tak rzec. Pierwsze działanie jest to wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Drugie to będzie podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Trzecie, upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Czwarte, wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. I piąte, oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wszystkie te działania są skierowane, żeby podnieść jakość naszego szkolnictwa na terenie naszego regionu i wspierają cały system oświatowy. Od najmłodszych, czyli dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, poprzez młodzież szkół zawodowych, nauczycieli, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności poprzez kształcenie ustawiczne, poprzez podejmowanie kolejnych studiów, poprzez tutaj mogą też szkolić się pracownicy administracji systemu oświaty w zakresie organizacji i zarządzania, jeśli chodzi o działalność oświatową, jak również wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, poradnie pedagogiczne, placówki działające na rzecz edukacji. W pytaniu było jeszcze zawarte, do kogo przede wszystkim.
No przede wszystkim
uczniowie, przede wszystkim instytucje oświatowe i nauczyciele. To jest ten krąg, który po wykorzystaniu alokacji, które są na ten priorytet, myślę, że jakość naszego szkolnictwa w regionie zostanie podniesiona. Przede wszystkim na obszarach tam, gdzie ta edukacja jest troszeczkę opóźniona, czyli regiony wiejskie i mało miasteczkowe.
O jeden szczegół zapytam. Sam ze zdziwieniem zobaczyłem znaczek charakterystyczny Unii Europejskiej na przedszkolu mojej córki. No właśnie, w ramach jakiego działania mogą się ubiegać o fundusze przedszkola? Czy wszystkie placówki tego typu mogą się ubiegać o wsparcie?
Tak, mogą ubiegać się o fundusze wszystkie placówki wpisane w ustawę o oświacie, jeśli chodzi o to działanie. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o tworzenie nowych przedszkoli, wsparcie istniejących przedszkoli, zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, wydłużenie godzin pracy przedszkola, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, opracowywanie i realizacja też kampanii informacyjnych. Grupy docelowe to dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, ich rodzice. Tutaj jeszcze by było warto dodać, że w ramach tego działania jest możliwość innych form wychowania przedszkolnego. To są inne formy wychowania przedszkolnego? To są takie uproszczone formy, gdzie można zatrudniać, znaczy przyjmować dzieci w wieku od 3 do 5 lat w systemie tygodniowym od 3 do 12 godzin. Zajęcia mogą być prowadzone w małych grupach. Organizując taką placówkę, musimy spełnić wszelkie wymogi dotyczące i zapisane w ustawie o ochronie oświaty, znaczy o oświacie.
Jasne, bo no to jest określone ustawowo w ścisły sposób, ale ja zapytam teraz o działanie 9.2, o cele tego działania, no bo jest taki obszar dosyć zaniedbany według mnie. I tutaj czy w działaniu 9.2 rzeczywiście możemy mówić o podniesieniu atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego?
Myślę, że tak. Tutaj szkolnictwo zawodowe w ostatnich latach poprzez zmiany, jeśli chodzi o szkolnictwo w ogóle, zostało chyba zepchnięte troszeczkę na tory boczne. Widać na dłoni, jak zmieniający się rynek pracy i nasza sytuacja gospodarcza w kraju potrzebuje w tej chwili wykwalifikowanej kadry zawodowej. I w tym działaniu, w działaniu 9.2, tutaj nacisk będzie kładzony na podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych, również dostarczenie na rynek pracy większej liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach, które w regionie się pojawiają i na które jest odpowiednie zapotrzebowanie, wyposażenie uczniów w nowoczesne materiały dydaktyczne, które zagwarantują wysoką jakość kształcenia, włączenie, co jest bardzo ważne, pracodawców w proces kształcenia zawodowego, czyli ta współpraca między instytucjami oświatowymi a pracodawcami, wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania tutaj ma duże znaczenie oraz wdrożenie programów i narzędzi efektywnego zarządzania tymi placówkami kształcenia zawodowego.
Dobrze, a teraz o działaniu 9.4 parę słów. Tutaj chodzi o kształcenie nauczycieli. No właśnie, jakie mogą być projekty realizowane w ramach tego działania? Kto może być w ogóle projektodawcą?
Projektodawcami mogą być wszystkie podmioty z włączeniem osób fizycznych i nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. W większości to będą właśnie wszystkie placówki oświatowe, a typy projektów realizowane w ramach tego działania to przede wszystkim są studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne doszkalające dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Tutaj głównie też chodzi o to, że na przykład nauczanie drugiego przedmiotu lub innych zajęć, żeby mogli mieć kwalifikacje, prowadzić mogli nauczyciele. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadających umiejętności i wykształcenia. Studia podyplomowe i kursy doszkalające dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji zarządzania, finansowania oraz monitorowania działalności oświatowej. Programy pozakwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną niż szkolny, który występuje w kierunku kształcenia ustawicznego głównie właśnie osób dorosłych. No i to chyba wszystko.
No dobrze, to, bo to jest kwestii. Działanie 9.4. No ale teraz zapytam o działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. No właśnie, kto może korzystać ze środków w ramach tego działania? No i od razu, czym tutaj zmierzyć sukces? Bo obszar szczególny, prawda?
W ramach działania 9.5, tak jak pan już powiedział, właśnie oddolnych inicjatyw, to głównie mieszkańcy gmin wiejskich bądź miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców, społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia właśnie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich oraz podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia im odpowiedniego rozwoju. A sukces w ramach działania mierzony jest głównie tym, żeby podnieść świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wagi edukacji i kształcenia dla życia zawodowego i społecznego. Podniesienie stopnia aktywności mieszkańców w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wiejskiej oraz w obszarze edukacji. No i głównie zmniejszenie zróżnicowania w obszarze edukacji między obszarami wiejskimi a miejskimi.
Ja tylko przypomnę, co mówił nieodżałowany Jacek Kuroń, który przypominał, że w Polsce obecnie mniej młodzieży wiejskiej kończy studia niż to było w międzywojniu, ale to jest jakby też wyraz tego, do czego zmierza to właśnie działanie 9.5 w programie operacyjnym Kapitał Ludzki. Proszę Państwa, za chwilę kolejny priorytet, ale najpierw, no właśnie, najpierw jak już skorzystano z pieniędzy w ramach podobnych działań, teraz będzie o kuźni mentorów. To ciekawy projekt zrealizowany w minionym okresie finansowania jeszcze w ramach sporu przez Akademię Szybkiej Nauki w Warszawie. Zdaniem szefa tej instytucji szkoleniowej etap pionierski w wykorzystywaniu środków unijnych już mamy za sobą. Coraz więcej firm i instytucji sięga po te fundusze, traktując je już jako normę w naszej europejskiej rzeczywistości. Dzięki projektowi, o którym za chwilę będzie mowa, kursanci mogli między innymi nauczyć się szybkiego i ze zrozumieniem, zaznaczam od razu, czytania.
Ewa Antonik, byłam kierownikiem projektu Kuźnia Mentorów w Akademii Szybkiej Nauki w Warszawie. Był to projekt skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów z terenu województwa mazowieckiego, zatrudnionych oczywiście na umowę o pracę. Projekt dotyczył 300 osób i został zrealizowany pomyślnie. Nasi beneficjenci uczyli się szybkiego czytania, technik pamięciowych i języka angielskiego. Celem projektu był rozwój osobisty i wdrażanie wszystkich umiejętności, których nabyli podczas realizacji projektu w ich własnej pracy, czyli w szkołach, w przychodniach. Byli to nauczyciele ze szkół podstawowych, z przedszkoli, ze szkół średnich.
To tak łatwo jest się nauczyć szybko czytać?
Mam nadzieję, że tak. Projekt obejmował 40 godzin szybkiego czytania. Średnie tempo wyjściowe jest 250 słów na minutę i niektórzy osiągnęli poziom 1000 słów na minutę, odchodząc z projektu, kończąc nasz projekt.
Tadeusz Buzarewicz, Akademia Szybkiej Nauki. Łatwo i szybko to generalnie bardzo ciężko czegokolwiek się nauczyć. Wszystko wymaga pewnej konsekwencji i pracy. Jeżeli są odpowiednie ćwiczenia, jeżeli poświęcimy temu odpowiedni czas, to na pewno efekty będą dobre i mogę zarekomendować, że szybkie czytanie jest rzeczywiście super narzędziem do dobrej pracy z tekstem.
Powtarzanie głośne czytanie, czy jakoś inaczej tego się uczy?
Nie jest to częste powtarzanie i głośne czytanie. Te nawyki musimy właśnie wyeliminować i cały kurs szybkiego czytania skoncentrowany jest na tym, żeby takie złe nawyki, które już mamy od dzieciństwa, od szkoły wyeliminować, wtedy zaczynamy szybko czytać.
Jakie inne projekty jeszcze Państwo realizowali?
Zrealizowaliśmy tych projektów mnóstwo. Około 20. Większość były to projekty szkoleniowe. Od szkoleń językowych poprzez szkolenia miękkie do szkoleń menedżerskich. Wie pan co, jak patrzę teraz z perspektywy, to wydaje mi się to bardzo łatwe. Natomiast jak sobie człowiek tak dokładnie przypomni, to muszę powiedzieć, że była to kupa pracy i zaangażowania od rana do wieczora. Rzeczywiście staraliśmy się te projekty zrobić najlepiej, jak potrafiliśmy i jak patrzę z perspektywy, wyszło nam tak właśnie. Było tak duże zainteresowanie, że już niestety nie mieliśmy miejsc. I się okazało nawet czasami, że z tej racji były donosy. Oni coś tam zahachmęcili, bo w ciągu 15 miejsc to niemożliwe, żeby się wszyscy zapisali. Pisaliśmy te projekty najlepiej, jak potrafiliśmy, je składaliśmy. Okazało się, że te projekty wygrywają. W chwili obecnej nie ma już tego tego problemu, bo tak naprawdę już każdy pisze te projekty i każdy składa. Jak my składaliśmy projekty, to spływało 60 projektów i 50 projektów otrzymywało dofinansowanie, a teraz spływa 600 projektów i 50 projektów otrzymuje dofinansowanie.
Czy można powiedzieć, że już skończył się w Polsce etap pionierski, jeśli chodzi o sięganie po fundusze unijne?
Zdecydowanie. Jest drugi etap wykorzystania tych pieniędzy. My niestety jesteśmy w tej szczęśliwej albo nieszczęśliwej sytuacji, że mieliśmy mnóstwo kontroli. Muszę powiedzieć, że te kontrole strasznie utrudniły nam życie. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, którą kontrolowała Najwyższa Izba Kontroli z racji realizowania funduszy unijnych. Byliśmy jedną z pierwszych firm, którą kontrolował Urząd Kontroli Skarbowej. W tamtym roku dwa razy. Urząd Kontroli Skarbowej w tym roku trzeci raz. Piątek. Kontrola Mazowieckiego Urzędu. Akurat nigdy nie było żadnych poważnych zastrzeżeń.
Uważa pan, że kontrole jako takie są potrzebne?
Zdecydowanie. Natomiast otrzymaliśmy telefon, że będzie kontrola i że jesteśmy w podwyższonej grupie ryzyka.
Co to znaczy?
No, że stwarzamy jak gdyby zagrożenie, że fundusze mogą być nieprawidłowo wykorzystane. Nie ma jakiejś takiej centralnej instytucji, która by zbierała te kontrole, więc ci państwo nie mieli pojęcia, ile razy i jak byliśmy kontrolowani.
Mimo tych kontroli uważa pan, że dobrze się stało, że sięgał pan po te środki?
Bardzo dobrze. Jest to bardzo ważny aspekt. Została w Polsce rozbudzona potrzeba szkoleń. U nas w jakimś stopniu również to zostało pobudzone.
Pamiętajmy, proszę państwa, że na temat szkoleń, na temat tych wszystkich działań, o których dzisiaj mowa, będzie można zadawać pytania naszym ekspertom. Przypomnę numer telefonu 022 645 56 66, ale to dopiero po audycji powiem dokładnie, w którym momencie, proszę państwa. No i też pytania dotyczące priorytetu ósmego. Jaką rolę w edukacji i rozwoju regionu mogą odegrać projekty realizowane właśnie w ramach tegoż priorytetu ósmego programu operacyjnego Kapitał Ludzki?
Priorytet ósmy składa się z dwóch dużych działań. Pierwsze działanie skierowane głównie do pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Drugie działanie do świata nauki. Ten priorytet ma za zadanie przede wszystkim podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Poprzez wsparcie rozwoju kwalifikacji, wzmocnienie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, a także przez wzmocnienie lokalnego partnerstwa. To działanie powstało w odpowiedzi na zmiany organizacyjne i restrukturyzacyjne związane z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi, które w konsekwencji mogą skutkować bezrobociem. Natomiast drugie działanie... To jest działanie skierowane do sektora nauki, ponieważ kluczowymi czynnikami konkurencyjności gospodarki jest wysoka aktywność innowacyjna i efektywne wykorzystywanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych. W Polsce to niestety jest na dość znikomym poziomie. Mamy bardzo wysoki poziom nauki, natomiast jakby powiązanie tych dwóch sfer, czyli przedsiębiorczości i sfery nauki, jest dość znikome, a to skutkuje jakby niską konkurencyjnością zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, czy potem nawet międzynarodowym. I tutaj celem jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badań i rozwoju z przedsiębiorstwami służące rozwojowi właśnie gospodarczemu w regionie.
No tak, i coraz więcej na to też nakierowywana jest uwaga wszystkich potencjalnych beneficjentów. No ale tak, tutaj mówimy o priorytecie ósmym programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Tam są działania ponumerowane i również poddziałania. Tak. Jest też poddziałanie 8.1.1. Ono nosi nazwę Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. No i teraz też pytanie, jakiego typu projekty mogą być realizowane w ramach tego poddziałania? Dla kogo są przeznaczone? Kto może pełnić w nich rolę owej instytucji edukacyjnej?
Jest to działanie, które cieszy się chyba największym zainteresowaniem wśród beneficjentów w naszym regionie. To był konkurs otwarty w tym roku i został dość szybko zamknięty ze względu na dość wysoką liczbę wniosków i wysoką wartość wniosków w stosunku do alokacji, jaką mamy przeznaczoną do rozdysponowania. Jest to priorytet, który jest skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach tego priorytetu przedsiębiorcy mogą realizować szkolenia oraz oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla pracowników i kadr zarządzających w przedsiębiorstwach. Szkolenia mające na celu pokazanie, jak zarządzać, jak identyfikować potrzeby w zakresie rozwoju kwalifikacji pracowników, jak organizować pracę, jak zarządzać, jak wprowadzać elastyczne formy pracy, wdrażać nowoczesne technologie produkcyjne. Mamy też tutaj doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będzie polegało na doradzaniu w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości. Te dwa typy projektów są skierowane do przedsiębiorców, którzy będą czerpali korzyść ekonomiczną. Także tutaj również pojawi się pojęcie pomocy publicznej. Natomiast mamy też trzeci typ projektów, który jest skierowany do pracowników zatrudnionych w województwie mazowieckim, do wszystkich osób, które chcą z własnej inicjatywy podnosić kwalifikacje zawodowe.
O proszę, to pewnie zainteresuje. No.
Tak. I tutaj w poprzednim okresie programowania mieliśmy bardzo podobne działanie, które również cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników tych projektów. I tutaj możemy organizować właśnie tutaj, jak mieliśmy przyjemność wcześniej słuchać, projekty z zakresu języka angielskiego, uzyskiwanie certyfikatów. Nabory są otwarte. Z założenia projekty składane w ramach poddziałania 8.1.1 mają założenie, że mają być otwarte, czyli każda osoba zatrudniona na umowę o pracę i każdą inną umowę cywilnoprawną może zgłosić się do takiego projektu i za darmo przeszkolić się, zdobyć certyfikat, zdobyć nowe umiejętności czy kwalifikacje.
No, drodzy Państwo, jeszcze o dwóch poddziałaniach będziemy rozmawiali. Czas nam się dramatycznie kurczy, no ale dobrze, bo tutaj mówiliśmy o znaczeniach dla regionu, jakie mają te wszystkie priorytety i te wszystkie działania, również poddziałania, bo teraz o poddziałaniu 8.1.3 chciałbym trochę informacji. Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.
Czyli instytucją edukacyjną są organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze i z uzyskanej podczas szkoleń wiedzy skorzystają przede wszystkim pracodawcy, pracownicy, organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna oraz organizacje pozarządowe. I projekty polegają przede wszystkim na tworzeniu sieci współpracy w zakresie dialogu społecznego, w zakresie organizacji pracy, form świadczenia, promowaniu, podnoszeniu kwalifikacji oraz promowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy.
Dobrze, a Pani Magdaleno, a 8.1.4?
8.1.4 jest to projekt systemowy. Będzie on wdrażany przez jednostkę samorządu terytorialnego Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i projekt będzie polegał na stworzeniu metodologii i narzędzi zaplecza merytorycznego do badań oraz analiz i trendów programowych zmian gospodarczych w regionie oraz formułowaniu właściwych mechanizmów zaradczych poprzez te badania, analizy dotyczące trendów rozwojowych, formułowanie właściwych mechanizmów i upowszechnianie tychże zadań, badań i analiz oraz związane z nimi wymagane informacje.
No tak, takie cele zupełnie edukacyjne, można o tym powiedzieć. Ja bym zapytał jeszcze, idea społecznej odpowiedzialności. Jaką rolę dla urzeczywistniania i promowania tejże właśnie idei mogą pełnić projekty realizowane w ramach tegoż ósmego priorytetu?
Działania priorytetu ósmego mogą służyć urzeczywistnianiu tej idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W świetle tej idei firma jest organizacją autonomiczną, która działa w oderwaniu od społeczności, społecznej sytuacji biznesu. I społeczna odpowiedzialność w biznesie należy rozumieć w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Wewnętrznym jest to bezpieczeństwo w miejscu pracy, dbałość o środowisko naturalne, natomiast w zewnętrznym wpływ na społeczności lokalne, stosunki z partnerami biznesowymi oraz działania służące tej idei to są poddziałania 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1 i 8.2.2, czyli cały priorytet
ósmy. Tak, wspominamy o tym, dlatego że no coraz częściej już biznes się przyznaje, że jednak ma pewne powinności, no nie tylko w formie mnożenia dochodu, ale działa przecież w pewnej rzeczywistości społecznej, prawda? No i proszę Państwa, o tym właśnie dzisiaj mogliśmy wysłuchać w naszej audycji Fundusze Unijne dla Mazowsza. Przypomnę, nasi goście to pani Edyta Aneta, a pana z szefowa Global Training Center. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Również z nami w studiu była pani Magdalena Pączkowska, Wydział Wdrażania Priorytetu 8 POKL. Dziękuję. Pani Małgorzata Sosnowska, Wydział Szkolenia Beneficjentów. Dziękuję bardzo. Pan Mieczysław Walenciak, Wydział Oddziałów Zamiejscowych.
Ja również dziękuję.
I Paweł Ampulski, Wydział Wdrażania Priorytetu 9 POKL. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja już też dziękuję za uwagę. Robert Łuchniak. Do usłyszenia.